Przez najbliższe parę minut chciałem z wami porozmawiać na temat istoty prawdy biblijnej. To będzie dosyć krótki wykład z tego powodu, że czasu nam brakuje, ale mam nadzieję, że wam się na coś przyda. Dzieci w pierwszej klasie szkoły podstawowej były poproszone o to, żeby przyniosły do następnego dnia do klasy dowód urodzenia. No oczywiście wszystkie dzieci posłuszne przyniosły oprócz jednego. No i ten taki zawstydzony poczekał, aż wszystkie dzieci przeszły w kolejce przed panią, pokazały dowód swojego urodzenia i tak szeptem do niej mówi: proszę pani, ja tak bardzo przepraszam, ale zapomniałem powód swojego urodzenia. A okazuje się, że tego chłopca szept mógł być okrzykiem naszego wieku i naszego pokolenia. W tym, że nie wiem, czy wiecie, czy nie wiecie, wielu z nas nie ma za wiele pojęcia na temat istoty, czy jak gdyby powodu naszego istnienia jako Kościoła Jezusa Chrystusa. Także jeżeli miałem się was zapytać, dlaczego istnieje Kościół Jezusa Chrystusa, co byście na ten temat powiedzieli? Dlaczego my istniejemy? Idziemy za Jezusem, ale co mamy robić idąc za Jezusem?
Mamy go
uwielbiać. Mamy za Jezusem wypełniać Jego wolę. Mamy, a co jeszcze ktoś powiedział? A naśladować. Mhm. Nie wiem, czy widzę, nikt nie posłuchał w ogóle, słuchając Antoniego dwie minuty temu, nikt się nie przysłuchał tego, o czym on mówił. O właśnie, coś mówił o zbawieniu chyba. A wiesz co? Szczerze mówiąc, to wielu ludzi szło za Jezusem, którzy nie byli zbawieni, a ci, co powinni pójść, to Jezus ich musiał zatrzymać w tłumie i przypomnieć, że ich powołaniem było czymś innym niż tylko po prostu naśladowanie, kroczenie za Nim. Ciekawe jest to, że jeżeli mielibyśmy się zastanowić nad istotą istnienia Kościoła, to jest jeden powód, dla którego my istniejemy. I to jest nie ten powód, o którym wspomniał Antoni, a wiecie, on jest ewangelistą z krwi i kości. Ci ludzie zawsze spaczają Ewangelię. A to dlatego, że oni tylko jednym myślą o tym, jak zbawić ludzi. Tak jak pies na kość, po prostu widzi człowieka, zaraz chce go zbawić. A okazuje się, że całym powołaniem Kościoła nie jest tylko zbawienie ludzi, ale Mateusz 28, od 18 do 20 mówi: czyńcie wszystkich uczniami Jezusa Chrystusa. Zbawienie jest tylko początkiem tego procesu. A to jest to, jak do nich, że tak powiem, dosięgamy. A celem tego procesu, do którego jesteśmy powołani, to jest to, żeby pomóc ludziom przekształcić się na końcu ich życia, na końcu ich drogi, żeby wyglądali tak jak Jezus Chrystus. No właśnie. To jest częścią tego, o czym mówimy w powołaniu, tego jak mamy czynić z ludzi uczniów Jezusa. I w tym procesie tworzenia z ludzi uczniów Jezusa są dwie rzeczy, które Jezus nam wspomina. Mówi: idąc w świat, czyńcie uczniami wszystkie narody, róbcie dwie rzeczy. Musicie chrzcić ludzi i uczyć ich wszystkiego tego, czego ja was nauczyłem. Chrzcimy ludzi tylko po to, żeby im dać nową tożsamość. To jest wszystko, co robimy w chrzcie. To jest to, że bierzemy Józia i wsadzamy go pod wodę i przydusimy go tam na tyle, że jak wychodzi Józiu z wody, to mówi: Józiu, mama i tata cię nazwali Józefem, ale jesteś teraz chrześcijaninem. Masz inną tożsamość. Dlatego my, baptyści, mamy rację, jeżeli chodzi o to, że trzeba ludzi zanurzyć, bo my ich po prostu musimy najpierw zabić, żeby ich z powrotem do życia przyprowadzić, żeby mieli nową tożsamość. Nikt jeszcze nikogo nie zabił tam pokrapiając wodą, a znowu utopić można. I dlatego chrzest jest, całym celem chrztu jest to, że po prostu przez śmierć w Jezusie Chrystusie wracamy do nowego życia z nową tożsamością. To jest pierwszy krok naśladowania Jezusa i stawania się Jego uczniem. Drugą stroną tego uczniostwa jest nauczanie wszystkiego tego, czego Jezus nas nauczył. To znaczy, że my jesteśmy ludźmi, którzy są oddani do tego, żeby przekazywać innym prawdę od Boga. Bo żyjemy w przekonaniu, że to jest prawda Bożego Słowa, jedynie jest w stanie przekształcić ludzi, bo wtedy, kiedy ludzie słyszą Słowo Boga Żywego, Duch Święty jest w stanie dotrzeć do ich serc. I dlatego z jednej strony dajemy im nową tożsamość, z drugiej strony opowiadamy im nową historię o tym, kim i czym powinno ich życie się stać. Jesteśmy ludźmi, którzy są oddani przekazie prawdy, prawdy opartej o Słowo Boże. A to jest o tyle ważne, że to znaczy, że jeżeli możemy być w stanie tworzyć ludzi uczniami Jezusa Chrystusa, a musimy być w jakiś sposób w stanie przekazać im prawdę Słowa Bożego. A żeby przekazać ludziom prawdę Słowa Bożego, musimy być w stanie tą prawdę wydobyć. Musimy być w stanie ją znaleźć. To się wydaje oczywiste. No, oczywiście, jak chcesz coś komuś dać, to musisz to mieć, zanim to komuś dasz. A całym pytaniem, przed którym to nas stawia, to jest pytanie, jak znaleźć prawdę? Jak prawda wygląda? Pytam się was o to, dlatego że przyjeżdżając do Kanady jako młody chłopak w 1982 roku, przez pewien czas w trakcie moich studiów pracowałem na budowie. A jak wiecie, na dzikim zachodzie, gdzie my żyjemy, nie tak jak wy tutaj, my nie budujemy z cegły, tylko z drewna. My wycinamy te przepiękne lasy i budujemy parkingi. No i jednym z tych rzeczy to jest właśnie to, że wszystko, co budujemy, budujemy z drewna. No i w pierwszy dzień na budowie, ten cały szef budowy do mnie mówi, słuchaj, idź tam do szopy i przynieś rozciągacz drewna. No ja idę do szopy i zaczynam szukać rozciągacza drewna. Tak naprawdę mówię, jest pierwszy dzień na budowie, nie mam zielonego pojęcia, jak wygląda rozciągacz drewna. Ale tak patrzę, no widzę, młotek rozpoznam, a obcęgi wiem, jak wyglądają. Piły, no wiadoma rzecz, ale jak wygląda rozciągacz drewna? No i pytam się drugiego pracownika, ty widziałeś rozciągacz drewna? On mówi, nie, to chyba nie w tej szopy, tam po drugiej stronie budowy. Ja idę na drugą stronę budowy i pytam każdego po kolei. Widziałeś, gdzie zostawili rozciągacz drewna? No i wszyscy mówią, nie, to nie tu, to chyba tam. No i tak do lunchu samego chodziłem po tej budowie w kółko, szukając rozciągacza drewna. Przyszło do lunchu, a siadamy razem, żeby coś zjeść, no i wszyscy się ze mnie śmieją. Okazuje się, nie ma takiego czegoś jak rozciągacz drewna. Bo drewna się nie da rozciągnąć, ludzie. Okazuje się, że wszyscy, którzy zaczynali na budowie przez pierwsze 3 czy 4 godziny są wysyłani na taką wyprawę poszukiwania rozciągacza drewna. Żeby coś znaleźć, musisz wiedzieć, jak to wygląda. Jak nie wiesz, jak to wygląda, to choćbyś nawet ich znalazł, to nie będziesz wiedział, że znalazłeś. I to się odnosi w tym sensie do nas, że zauważcie, naszym powołaniem jest tworzyć z innych ludzi uczniów Jezusa. Żeby z nich stworzyć ludzi, musimy im przekazać prawdę Słowa Bożego. Całym pytaniem jest, żeby im przekazać prawdę, musicie wiedzieć, jak tą prawdę wydobyć, jak ją zauważyć, jak ona wygląda. I dlatego się pytam, chciałbym wam zapytać, jak prawda wygląda. Co byście na to powiedzieli? Słucham? Jezus, no to co? To co, pokaż im Jezuska? No właśnie, pokaż im Słowo Boże, ale widzisz, co się dzieje. Wielu ludziom pokaże Słowo Boże i czytają o Amalekitach i czytają o wszystkim innym i nie mają zielonego pojęcia, o czym czytają i musisz im w jakiś sposób wytłumaczyć, pokazać, jak prawdę wyciągać ze Słowa Bożego. A żeby ją wyciągnąć, musisz wiedzieć, jak ją znaleźć. Jak ona wygląda? Janusz, podaj mi krzesło, mógłbyś? Zobaczcie coś ciekawego. Poprosiłem Janusza o krzesło i zobaczcie, co mi przyniósł. Krzesło! Cud po prostu, cud komunikacji. A skąd wiedziesz, że to jest krzesło? Po czym to rozpoznałeś? Aha, Zauważcie coś ciekawego. Zauważcie coś ciekawego. W tym, jak proszę Janusza o to, żeby mi przyniósł krzesło, on przynosi mi krzesło. Wszyscy z was by zrobili dosłownie to samo. Dlaczego? Bo rozpoznajecie krzesło, odróżniacie krzesło od ławki z jakiegoś tam powodu. Jakiego? Dlatego, że krzesło ma inną formę niż inne rzeczy, które inaczej nazywamy. Krzesło ma cztery nogi zwykle, siedzenie i oparcie. To jest stołek jakiś. Krzesła zwykle mają cztery nogi, siedzenie i oparcie. Zauważcie, co zrobiliśmy. Rozpoznaliście krzesło po formie, którą to krzesło ma. Teraz przenieście to do pytania, jak wygląda prawda. Słuchajcie, że coś pokażę. Wiecie, dlaczego o to pytam? Bo zauważcie, to jest podstawowe pytanie chrześcijaństwa. Podstawowym pytaniem chrześcijaństwa ludzi, którzy idą chodzą naokoło, domagając się od innych do tego, żebyśmy zaakceptowali prawdę, musimy być w stanie tu prawdę wyłuskać ze Słowa Bożego i ją określić. Zauważcie, że większość z was na pytanie, jak wygląda prawda, nie macie jasnej odpowiedzi na to pytanie. A niektórzy z was przesiedzieli w ławkach ostatnie 35 lat. Czytacie Słowo Boże i w odpowiedzi na pytanie, jakby ktoś do was przyszedł i powiedział, jak znaleźć prawdę w Słowie, bo musicie być w stanie im pokazać, czego szukać. Jak nie jesteście tego w stanie zrobić, to ludzie nie są w stanie usłyszeć prawdy. Nie są w stanie ją zobaczyć. Zobaczcie, to są dwa prawdziwe twierdzenia, takie bardzo proste. Jezus jest Panem, i Paweł jest apostołem. Jeżeli przypatrzycie się nie o tym, o czym one mówią, tylko zobaczcie na formę. One mają podobną formę. Zauważycie, że one coś mają wspólnego ze sobą. No, w jednym jest Jezus, w drugim jest Paweł. To się nie da. Jezus nie ma wspólnego w tych dwóch zdaniach. Zobaczcie coś. Każde z tych twierdzeń prawdziwych mówi o kimś albo o czymś i coś mówi o tym, o czym mówi. Innymi słowy, każde twierdzenie prawdziwe mówi o czymś i coś mówi o tym, o czym mówi. To się wydaje błahe. To jest podstawowa istota komunikacji, w jaki sposób Bóg nas stworzył, że jesteśmy w stanie ze sobą się zrozumieć. I dlatego w poszukiwaniu prawdy szukacie odpowiedzi na dwa pytania. O czym autor biblijny mówi, co jest zawsze pytaniem i co on mówi o tym, o czym mówi. Innymi słowy, podchodząc do Słowa Bożego, my szukamy Bożych odpowiedzi na Boże pytania. To jest cała istota i sedno teologii. Biblijna teologia to jest nic innego, tylko przychodzimy do tekstu Słowa Bożego i staramy się znaleźć pytania, które mają znaczenie dla Boga, na które Bóg daje nam odpowiedź poprzez tekst biblijny. Zauważcie, że to jest teologia biblijna. My mamy tendencję do antropologii. Antropologia, to znaczy my lubimy podchodzić do Słowa Bożego z naszymi pytaniami i domagamy się, żeby Pan Bóg coś tam wykrztusił ze Słowa Bożego na te pytania, które nam się wydają ważne. Jednym z pytań, które wszystkich mamy obsesję dzisiaj w XXI wieku, to jest pytanie, jak ja mogę mieć lepszy seks w małżeństwie? To jest jedno z pytań. Oczywiście nikt z was się do tego nie przyzna, ale to jest jedno z pytań, które myślicie dziennie, jeżeli jesteście mężczyznami przynajmniej. Nie wiem, co się dzieje z wami kobietami. Okazuje się, że Biblia w ogóle nie jest za bardzo zainteresowana tym pytaniem. Z Bożego punktu widzenia jest zainteresowana pytaniem, jak ja mogę kochać swoją żonę lepiej. To jest Boże pytanie. Innym pytaniem, które my mamy, z którym przychodzimy do Biblii, jest, jak ja mogę zrobić więcej szmalu. Okazuje się, że to nie jest pytanie, na które Biblia w ogóle jest zainteresowana odpowiadać. Pytaniem, na które Biblia chce nas skierować od tego pytania, to jest, jak lepiej nauczyć się być odpowiedzialnym za to, co mamy. I zauważcie, że czytanie Słowa Bożego to jest nic innego, tylko poszukiwanie pytania, które jak gdyby kryje się za tekstem, na które Bóg nam daje odpowiedź. I za każdym razem podchodząc do tekstu biblijnego, nic innego nie robimy, tylko poszukujemy odpowiedzi na pytanie, o czym ten tekst mówi i później co on mówi o tym, o czym mówi. Czy to ma sens dla was? Zauważcie, że to jest nic innego, tylko samo sedno to, w jaki sposób Bóg nas stworzył i w którym sposób my się komunikujemy. Jak się przysłuchacie konwersacjom ludzi, wczoraj, a tu byłem za wcześnie jak zwykle, a przyjechałem o 5 godzinie na spotkanie na 7 i a skończyłem siedząc tam w tym hortoncie, tam zaraz po drugiej stronie ulicy. Okazało się, że nie wiedziałem, że jestem w takiej dzielnicy trochę dziwnej, że tutaj po prostu ci bogaci ludzie w tych Lexusach i w tych wszystkich samochodach przejeżdżają i kupują, łapią co mogą i odjeżdżają. A ludzie bezdomni siedzą tam w środku, także się do nich przyłączyłem, przysłuchałem się rozmowie. Okazuje się, że cała rozmowa to nic, tylko pytanie i odpowiedź. A gdzie byłeś? A chodziliśmy tam z jakimś... A co żeście robili? A to i to i to. I to. A ile wam jeszcze szmalu zostało? Mnie zostało już $5 do końca miesiąca? Nie, to niemożliwe. No więc zauważcie, to jest nic innego, tylko to, w jaki sposób my rozmawiamy, to jest od pytania do odpowiedzi. Od pytania do odpowiedzi. I żeby zrozumieć Boga, Bóg komunikuje się z nami w ten sam sposób. Całe Słowo Boże to jest jak gdyby Boża odpowiedź na pytania, które są z Bożego punktu widzenia istotne i niezbędne dla naszego życia. I dlatego podchodząc do tekstu biblijnego, my musimy pomóc ludziom zrozumieć, że tam jest pytanie, na które ten tekst daje nam odpowiedź. O czym, jeżeli mielibyście się zapytać, o czym ten tekst mówi, jakie pytanie byście zadali, jeżeli chodzi o to twierdzenie? Kim jest Jezus? Innymi słowy, ludzie w komunikacji mówią, pytanie podmiotowe byłoby, kim jest Jezus? I odpowiedzią na to pytanie byłoby, Jezus jest Panem. Jeżeli chodzi tutaj, jeżeli chodzi o ten drugi przykład, kim jest apostoł, kim jest Paweł? Odpowiedzią byłoby, Paweł jest apostołem. A możesz, ale to nie możesz się tak zapytać, dlatego że zauważ, że tutaj, jeżeli chodzi o gramatyczny podmiot, Jezus jest podmiotem gramatycznym, dlatego musi być częścią pytania podmiotowego. To jest teoretyczna sprawa, ale niech ci będzie. Także nie może, możesz, ale nie możesz. Zauważcie coś ciekawego. Innymi słowy, żeby pomóc ludziom zrozumieć Słowo Boże, żeby przekazać prawdę Słowa Bożego, podchodząc do tekstu Słowa Bożego na studiach biblijnych, na przykład, które prowadzicie, to nieraz to jest sieczka po prostu, co się dzieje na tych studiach biblijnych. A to dlatego, że często przychodzimy i nie wiemy, czego szukamy. I ludzie się zbierają. Teraz stało się modne na tych studiach biblijnych. To jest tak, że otwieramy Biblię, każdy ma to Biblię z komentarzem, a nikt już nie czyta Biblii teraz, tylko przynosimy, ktoś coś tam, co myślał na temat Biblii, no i zaczyna się rozmowa. Podchodzimy do tekstu biblijnego. Nikt nie wie, czego mamy szukać, no to, ale trzeba coś znaleźć. No to idziemy w kółko. I wiecie, jak ta rozmowa przebiega. No to może siostra powie, co siostra widzi. No ja tutaj widzę Jezusa. No, on jest duży. Duży tutaj, na przykład, widzę go wyraźnie. A brat co? No ja myślę, że to jest o zbawieniu. No a brat o czym? No a tam ja widzę grzech. Ten brat zawsze widzi grzech. A idziemy dalej i tak od jednego do drugiego i przez całą naukowo pójdziemy i się pytamy, a o czym ten tekst jest? I mamy opinię ludzi, a nikt nie wie, o czym on jest. Teraz jest takie modne indukcyjne studium biblijne na przykład. I to indukcyjne studium biblijne mówi, podkreśl te główne wyrazy, zauważ te powiązania i ludzie podkreślają i robi się to samo, bo nikt nie wie, czego szukamy. Żeby pomóc ludziom zrozumieć, czego szukają w tekście? Musicie powiedzieć, słuchajcie, szukamy odpowiedzi na dwa pytania. O czym ten tekst mówi, to zawsze musi być pytaniem. Kim jest Jezus? Nigdy nie jednym wyrazem. Zawsze pytaniem i odpowiedzią na to pytanie. Nie jest możliwe wygłosić kazanie na temat grzechu. To jest niemożliwe. Możesz wygłosić kazanie na temat dlaczego jesteśmy grzesznikami. Może by było się kazanie na temat, co Bóg zrobił z nami grzesznikami. Z czego są zbawieni grzesznicy? Zauważcie, jedno pytanie to musi być pytanie. Nie możesz wygłosić kazania na temat Boga. To jest niemożliwe. Możesz wygłosić kazanie na temat, kim jest Bóg, jaki jest wielki Bóg. Możesz wygłosić kazanie na temat, dlaczego Bóg jest święty. Za każdym razem tekst biblijny decyduje o tym, jakie pytanie stawia przed nami, na które my musimy znaleźć odpowiedź. Zauważcie, dlaczego to jest istotne. Dlatego, że my jesteśmy ludźmi Słowa Bożego. Żeby być człowiekiem Słowa Bożego, my mówimy, że Słowo Boże jest podstawowym i pierwotnym źródłem naszej prawdy. To znaczy, że podchodząc do tekstu, my musimy w świętości podejść i pozwolić, żeby tekst nam określił pytanie, na które chcę, żebyśmy odpowiadali. Mówię wam, że to się stało niesamowicie modne, na przykład tym seeker sensitive ruchu, do którego wielu ludzi chce się dołączyć, to jest to, żeby przyciągnąć ludzi, co myśmy zrobili, to żeśmy przekształcili na przykład istotę kazania na to, żeby dać ludziom szybkie odpowiedzi na ich szybkie pytania. A któregoś dnia mój przyjaciel mi opowiadał o tym, że poszedł do takiego zboru, który 5000 ludzi, i pastor w niedzielę miał kazanie na temat, jak używać BlackBerry. Przydałoby się, nie? No co się śmiesz, Antoni? Widzisz, wszyscy tutaj potakują, chcieliby kazanie. Okazuje się, że tylko dlatego, że ludzie w tym kościele są biznesmenami, oni są, mają obsesję na punkcie użycia czasu i chcą jak być najbardziej efektywni w tym, co robią, no to kazanie musi być o BlackBerry. Okazuje się, że przychodzi do Biblii i Boga czas nie obchodzi. 3/4 świata nie ma zegarka. Idźcie sobie na Bliski Wschód. Oni wszyscy siedzą tam, nikomu nikt się nie śpieszy. Siedzą, piją, lulki palą. Jak to było tam w Panu Tadeuszu? No, no, a żeby ta siostra Biblię znała. Nie, tu chodzi... Chodzi o to, że zauważcie, że w tym kontekście Kościoła my cały czas ta presja, która nas przyciska i cały czas te kulturowe presje to są na to, żeby dać ludziom to, co chcą. A my mamy być Kościołem Jezusa Chrystusa, to znaczy, że musimy dać ludziom prawdę. I żeby znaleźć tą prawdę, przychodzimy do tekstu biblijnego. Jednym z największych grzechów, który my pastorzy popełniamy, to jest to, że my sobie ujeździć swoje własne takie, wiecie, kobyły, które lubimy. To znaczy, że wy... Jak charyzmatycy, no to co? Trzeba to z charyzmatycznego jakiegoś tekstu pojechać, no bo wiadomo, co się nie powie, to będzie dobrze. My baptyści to znowu o tym baptyzmie, no to już bez końca, że to trzeba zanurzać i zaciskać i przyciskać i dusić ludzi pod wodę za wszelką cenę. Pójdziesz do menonitów, to oni o swoim znowu, no że trzeba pracować, no i nie, żebyś tylko był pokój i wojny nie było. Bo to przecież menonici. No i, a tekst zmusza nas do tego, że musimy każdy tekst od początku do końca Biblii wygłosić, to znaczy, że musimy się przysłuchać pytaniom, które Bóg przed nami stawia i je przekazać w całości, nie tak, jak nam się podoba. I często zauważcie, że na przykład jak się przysłuchacie, wy o tym nie wiecie, bo wy się nie zastanawiacie nad teorią komunikacji. Jakbyście wiedzieli, teraz będziecie wiedzieć. Pastor wychodzi w niedzielę i możecie możecie Antoniemu to powiedzieć nieraz. Okazuje się, siedzicie, on otworzy tekst i głosi kazanie. No i kazanie jest w porządku, ale okazuje się zły tekst. To znaczy, że gdzieś tam wydłubał prawdę, która jest prawdziwa, ale nie z tego tekstu. I wszyscy wychodzą i myślą sobie, no coś nie tak. No dobre kazanie, ale byś tego z tego tekstu nie wycisnął, choćbyś nie wiem jak cisnął. Nie da rady. Okazuje się, że to jest właśnie problem tego, że my nie pozwalamy, żeby się przysłuchać tekstowi Słowa Bożego. I dlatego, nawet tak jak mówiąc tutaj o przywódcach i pastorach, przygotowanie kazania wymaga przynajmniej 16-20 godzin pracy nad tekstem. Bo żeby usłyszeć prawdę, musisz nad tym tekstem popracować. A my chcielibyśmy, żeby pastorzy byli nie wiadomo kim. Jezusem Chrystusem, żeby byli w stanie wszystko zrobić. Przygotować kazanie na niedzielę rano, na niedzielę wieczorem, no na modlitewne trzeba w czwartek, no jeszcze na studium biblijne, a do tego zrób wszystko administrację, pójść jeszcze do wszystkich szpitalów z wizytami do wszystkich i to wszystko w 40 godzin. Okazuje się, jak chcecie mieć kościoły i zbory, które żyją i mają moc, to musicie nalegać na to, żeby wasz pastor spędził najmniej 20 godzin na kazanie. Bo inaczej to jest sieczka z zakazalnicy. A wiecie, skąd możecie o tym wiedzieć? Że jak ktoś głosi przez godzinę, godzinę 15 minut, to znaczy się w ogóle nie przygotował. Bo jakby się przygotował, to by wiedział, o czym mówi, by to powiedział w 30. To jest prawda. A jak nie wiesz, to będziesz głosił, co ci ślina na język przyniesie. I to jest taki problem. A to są takie rzeczy poboczne. Całą istotą o tym, o czym mówię, to jest to, że jakie jest niezbędne nasze zrozumienie tego, że Słowo Boże określa dla nas to, o czym mamy mówić i co mamy mówić o tym, o czym Bóg chce, żebyśmy mówili. I tutaj chcę wam dać... To jest jedno, to się wydaje bardzo proste, jeżeli chodzi o, wiecie, takie zdanie, Jezus jest Panem. To jest pecha. No, jakie jest pytanie? Kim jest Jezus? No, Jezus jest Panem. Cały problem polega na tym, że jak wiecie, w tekście biblijnym my mamy różne rodzaje i gatunki literackie i do tego wszystkiego myśli ujawniają się nie w pojedynczych zdaniach, tylko w całych akapitach, paragrafach. I dlatego na przykład podchodzicie do historii i nie ma tam jednego zdania wytłumaczenia, tylko mówicie całą historię. Z tej historii musicie zapytać, o czym ten autor tutaj mówi? I to jest dużo trudniejsze, niż się wydaje. Otwórzcie swoje Biblię w psalmie 117. Najkrótszym psalmie w Biblii. Zobaczymy, jak wam pójdzie. Ja nie mam Starego Testamentu, ale to wszystko jedno, bo ja... Psalm 117. Jeszcze raz. Poszukując prawdy, poszukujemy pytania na dwa pytania. Pierwsze pytanie jest jakie? O czym autor mówi? Drugie pytanie? Co mówi o tym, o czym mówi? Ale to fajnie brzmi, nie? Tak, prawie jak głupota taka, ale zobaczcie, to zmieni wasze życie, jak to zrozumiecie. Zmieni wasze podejście do Słowa Bożego. A więc tak, w Psalmie 117 pierwsze pytanie jest, o czym autor mówi? To musi być pytanie, pamiętajcie. On odpowiada na jakieś pytanie. Znajdźcie pytanie, na które ten psalm daje odpowiedź. Słucham? Za co mamy chwalić Boga? No, co myślicie? Inni, jakieś inne pomysły? Tu chodzi o to, że właśnie żyjecie, żeby trochę... Ale widzisz, jak ja ci powiem... Za każdym razem, jak ja mówię coś twierdzącego, to zwykle to jest powodem, dlatego ja to mówię, że jakieś mam pytanie, na które to twierdzenie daje odpowiedź. Podchodząc do tekstu biblijnego, masz odpowiedź. Co musisz znaleźć pytanie, na które tekst daje odpowiedź. Za co mamy chwalić Pana? Jest jedna sugestia tutaj. Za co albo dlaczego? Zauważcie, albowiem, jak macie albowiem w tekście, albowiem to zawsze jest zwykle dlaczego. Dlaczego co? A bądźcie bliżej, podejdźcie bliżej do tekstu. Dlaczego co tam jest? Dlaczego wszystkie... Dlaczego wszystkie narody powinny chwalić Boga? Zobaczcie, to jest jedno pytanie, na które psalmista chce dać odpowiedź w tym psalmie. Nie ma innego pytania. Nie ma tam mowy o zbawieniu, nie ma mowy o chrzcie Duchem Świętym, nie ma nic o baptystowie. Jest jedno pytanie. Dlaczego wszystkie narody powinny chwalić Pana? I odpowiedź jest... Bo łaska Jego jest co? Jaka jest, przepraszam? Namożna i... Świetnie. Łaska i wierność. Za dwie rzeczy mamy chwalić Pana. Za to, że Jego łaska jest na wieki i dlatego, że jest wierny. Łaskawy i wierny to są dwie strony Bożej miłości. Łaska to jest to, że On nas kocha wbrew temu, kim jesteśmy. Wierność jest w tym, że On nigdy nie mówi nigdy. I zauważcie, to jest cała prawda tego tekstu. Cała istota i sedno myśli kazania, cała idea tego tekstu polega na tym, że macie jedno pytanie i dwie odpowiedzi. Dlaczego, jaki macie powód do tego, żeby dzisiaj dziękować Bogu i Go uwielbiać? Dwie rzeczy. Dlatego, że okazuje wam łaskę i że nigdy się od was nie odwróci. Całe kazanie. Spróbujcie coś trudniejszego. Idźcie na przykład 1 Koryntian 7:1 do 8. Pierwszy Koryntian 7:1 do 8. To jest bardzo, bardzo ciekawy tekst dla was wszystkich. Teraz będę się domagać kazania w niedzielę, Antoni, także czytaj z uwagą. Całym pytaniem jest, co jest pytaniem, jakie jest pytanie, na które Paweł odpowiada w tym tekście i co on odpowiada na to pytanie. To pierwsze jest, o czym Paweł mówi. I to musi być określone jako pytanie. Nie patrzy się na mnie, to jest w tekście. Do 8. No to znaczy do 7 wystarczy. Tak jak właśnie. Zauważcie, że autorzy biblijni za każdym razem, jak macie takie wcięcia w Biblii, to znaczy, że oni są przekonani, że to jest jedna myśl. To jest jedno pytanie i później, jak jest następne wcięcie w Biblii, to jest następne pytanie. Także często trzeba być bardzo ważny w tym, jak podchodzicie do tekstu. No i? Jakie jest pytanie? To jest, na jakie pytanie ten tekst odpowiada? Jakie powinny być relacje pomiędzy... Współżycia małżeńskiego. Zauważcie, że teraz tutaj chodzi o to, że musicie sprecyzować to pytanie. Jakie powinny być relacje? Jak powinno wyglądać współżycie małżeńskie? Zauważcie, że to nie jest całkiem takie właściwe pytanie. Dlatego, że jak powinno wyglądać, to mógłby powiedzieć, robić to i to i to i to i to. To jest jak gdyby, to by była odpowiedź, byłaby długą listą rzeczy, które powinien zrobić. On nie daje długiej listy. To znaczy jest inne pytanie. Zobaczcie, że tu musicie uściślić pytanie, czy to jest pytanie dlaczego, czy jak, czy co, czy kto, czy kiedy. Po co się żenić, tak? Panie Boże, żebym wiedziała, to bym nigdy nie... Zobaczcie coś ciekawego, że na tyle, na ile staracie znaleźć to pytanie, zobaczcie, wcale nie jest takie łatwe. Zaczynacie, no wiadomo, że coś jest w współżyciu w małżeństwie, ale całe pytanie jest, o co tutaj chodzi? I jeżeli tutaj, w tym momencie, to wymaga dużo pracy. Określenie czasami tego pytania podmiotowego, tego głównego pytania tekstu biblijnego, zajmuje w przygotowaniu kazania 4-5 godzin. Bo tu przychodzisz do tekstu i wydaje się oczywiste. I często podchodząc do tekstu, myślimy, słyszałem 10 kazań na ten temat, to wiadomo, to jest o tym. Jako młody pastor, ja tak do wielu tekstów podchodzę i myślę, brat Popko, tam jeszcze u nas w Baptystowie, przy Kłodnickiej we Wrocławiu, pamiętam, Kircun tam coś powiedział, 10 innych kazań powiedział. Przychodzę do tekstu i już myślę sobie, to będzie łatwy tydzień. Odwalę w 2 godziny i idę na plażę. Okazuje się, że zaczynam pracować nad tekstem, myślę sobie, coś mi nie pasuje. Bo pytanie musi być takie, że musi objąć cały tekst. Jeżeli pytanie nie jest właściwe, to obejmie część tekstu, a coś tam będzie zawsze wystawać. Jak coś wystaje i to pytanie nie obejmuje całego tekstu, to znaczy złe pytanie. To jest tak jak z balonem, wiecie? Myślę sobie, przycisnę, a on wychodzi gdzieś z boku. To wie, że coś jest nie tak. Tak samo z tekstem. Pytanie musi się odnieść do całego tekstu. Spróbujcie, czy ktoś ma jakieś inne pomysły. Nikt się nie odważy, bo tu chodzi o współżycie, także...
Zalecenie Pawła.
Słucham?
Jakie jest zalecenie Pawła?
Zobacz, jakie jest zalecenie Pawła, to jest pytanie, o którym możesz mówić o zalecenie Pawła, o zbawieniu.
No ja
okej, dalej. Pomogę wam trochę. A to znaczy pomogę. Dobrze wam idzie. Widzę, że siostry się naprawdę za to wzięły. Dlaczego małżonkowie są odpowiedzialni za wzajemne zaspokojenie potrzeb seksualnych? Wydaje mi się, że to jest pytanie, na które Paweł daje odpowiedź. Dlaczego małżonkowie są odpowiedzialni za wzajemne zaspokojenie potrzeb seksualnych? I odpowiedź na to pytanie, jak gdyby dopełnienie tego pytania, to jest dlatego, że należąc do siebie wzajemnie, małżonkowie rozporządzają ciałami swoich małżonków. Zauważcie rewolucję seksualną, o której Paweł mówi. Że po pierwsze w świecie greckim, w którym mąż był tak i miał ostatnie słowo, co miał do powiedzenia, a żona była jakimś tam przedmiotem w domu, Paweł mówi, tak nie jest. W Chrystusie Jezusie macie nowe relacje. I te nowe relacje będą tak rewolucyjne, że musicie się wzajemnie sobie oddawać, bo wasze ciało do siebie nie należy. A dlaczego? Dlaczego? Dlatego, że Paweł zna swoją teologię biblijną. Jak jest teologia biblijna? Teologia biblijna wraca zaraz do początku, mówi, słuchajcie, to co Pan Bóg zainicjował na samym początku, że mężczyzna i kobieta będą jednym ciałem, to znaczy, że moje ciało jest mojej żony i moje żony ciało jest moje. Wiecie, z czym ja się borykam w poradnictwie chrześcijańskim jako pastor? Ktoś na ten temat kiedykolwiek słyszał kazanie? Ha! Widzicie? A dlaczego nie? On tu nie wypada. Nie będziemy o takich rzeczach mówić. Bzdury takie. Okazuje się, że ja mam dziesiątki ludzi, którzy przychodzą do mojego biura i problemy, które rozwalają ich małżeństwa, są problemy seksualne. Dlaczego? Dlatego, że przychodzą mężczyźni i mówią, słuchaj, ja nie mogę sobie poradzić z moimi potrzebami seksualnymi. Mnie to rozwala. Ja nie mogę, ja potrzebuję w jakiś sposób znaleźć zaspokojenie temu. Przychodzi żona i mówi, on ciągle o tym, w ogóle mnie to nie interesuje. Ja nie wiem, co ode mnie chce. O, ją zawsze głowa boli. Nie, poważnie. I później, po 3-4 latach, oni wracają do biura. Okazuje się, że on się wdał w pornografię. On gdzieś tam indziej przychodzi i żona w rozpaczy. Jak to się stało? Ja mówię, jak to się stało? A jak przychodził i błagał o pomoc. I prosił. Kochanie, pomóż. O, przepraszam, nie, wiesz, nie mam czasu. Słuchajcie, to są poważne problemy. I Biblia o tym mówi. I mówi, że dlatego, że nasze ciała należą do siebie wzajemnie, to jest nasza odpowiedzialność. Odpowiedzialność mężczyzny według Biblii to jest to, żeby romansować swoją żonę, a odpowiedzialnością kobiety jest to, żeby mężczyznę do siebie przyciągnąć seksualnie. Straszne rzeczy. To prawda. I byśmy, wyobraźcie, że jesteśmy nowym stworzeniem w Chrystusie Jezusie. To znaczy, że naprawdę, według Jezusa Chrystusa, to jest tak, to ma być wzajemna myśl o tym, jak ja mogę Tobie pomóc. To znaczy, że jako mężczyzna ja nie mogę przyjść do domu i powiedzieć, ja teraz chcę seks, dlatego że jestem mężczyzną. Tylko muszę myśleć o potrzebach mojej żony. A moja żona, i muszę ją tak traktować, żeby się nie czuła na sam koniec, tak jak się czasami kobiety przychodzą i mówią, ja się czuję jak prostytutka z moim mężem. Bo traktuję mnie jak szmatę cały tydzień, a później się domaga seksu. Z drugiej strony, mężczyźni przychodzą i błagają o pomoc. A wy, kobiety, się patrzycie, jak te deers in headlights, jak to mówią. Nie wiem, o co chodzi. Wam mówię, o co chodzi. I Paweł wam o tym powiedział. W tekście, 2000 lat temu. Okazało się, że naprawdę mieli problemy. Mówię wam o tym, dlatego, że zauważcie, że to jest... Ale czego poszukujemy? Poszukujecie pytania, na które tekst daje odpowiedź. I dopóki nie określicie dokładnie tego pytania, to nie wiecie, o czym macie mówić ze sobą. Nie wiecie, co Paweł chce wam powiedzieć. Chcę wam pokażę wam coś tak z ciekawości. Zauważcie coś ciekawego. Idźcie do tekstów Efezjan. piątym rozdziale, mówiąc o małżeństwie. Piąty rozdział. Jednym z podstawowych problemów, które macie w podejściu do tekstu biblijnego, to jest, zauważcie, za każdym razem, żeby określić pytanie, musicie ograniczyć, znaleźć granicę tego tekstu, w którym jest jedno pytanie, jedna odpowiedź. Idąc do tekstu z Efezjan, gdzie wam się zaczyna akapit w waszych Bibliach, jeżeli chodzi o wiersz 21, 22? Macie ten nagłówek przed wierszem 21 czy 22? Efezjan 5. Nagłówek jest gdzie? Nad 21 czy nad 22? Nad 22. Dobrzy protestanci. Zobaczcie, co ciekawego. W waszych Bibliach, w większości tych Biblii, nagłówek jest nad wierszem 22 i w wierszu 22 jest napisane: żony, ulegajcie swym mężom jak Panu. Tak? Aha. A Zaremba, którego tutaj gościliście niedawno, kładzie nagłówek nad wierszem 21. Wiecie dlaczego? Bo on jest świetnym teologiem. Zaproście go jeszcze raz, on jest niezły. A wiecie dlaczego zrobił nagłówek nad 21? Dlatego, że w tym 22 wierszu, gdzie jest napisane żony, nie ma czasownika w greckim manuskrypcie. W żadnym greckim manuskrypcie nie ma czasownika. Jest napisane żony swoim mężom jak Panu. I jak przychodzisz do takiego momentu, w którym jest napisane żony swoim mężom jak Panu, no to musisz się zapytać: żony, co? I żeby wiedzieć co, to musisz pożyczyć czasownik z tego, co jest nad tym wierszem. I nad tym wierszem czytacie 21. Jest coś fascynującego. Zauważcie, apostoł Paweł jest cwany. On jest, jakbyśmy przeczytali dobrze teologię, to byśmy zmienili praktyki w naszych zborach. Zauważcie, jest napisane: bądźcie względem siebie nawzajem ulegli z szacunku dla Chrystusa. To słowo ulegli to jest słowo, które jest używane w wojsku. Znaczy, ja jestem kapitanem, a ty jesteś tam jakimś szeregowcem, ty masz mi ulegać. Tutaj w tekście jest różnica, dlatego że jest napisane, macie sobie ulegać wzajemnie. Paweł mówi, bierze ten tekst i macie sobie ulegać. To znaczy, ja muszę ulegać Andrzejowi i Andrzej musi ulegać mi. To kto jest szefem? Andrzej czy ja? Antoni jest szefem. Zauważcie, nagle jak Paweł określa kontekst tego, o czym będzie mówił w małżeństwie, poprzez zmuszając nas do tego, że podchodząc do relacji pomiędzy kobietą i mężczyzną, mężem i żoną, on specjalnie zabiera czasownik, żeby nas zmusić do tego, żeby być w jakim kontekście? Wzajemnej uległości. To znaczy w Kościele Jezusa Chrystusa my ulegamy sobie wzajemnie. To znaczy pastor, wbrew temu, co was tutaj Antoni uczy, nie ma więcej do powiedzenia niż jakiś tam szarak w ławce. Okazuje się, że w ciele Jezusa Chrystusa wszyscy się sobie wzajemnie poddajemy. Dlaczego? Dlatego, że mamy jednego Pana, jednego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Amen? A możecie tak mówić, a wrócicie do domu i wy, faceci, wrócicie i powiecie: a weź tam przyjdzieś ten i zrób kolację. A zrób tam herbatę, bo ja idę oglądać ten, piłkę nożną. Bezczelni jesteście. Mówi, że macie pomagać, dlatego że one fizycznie, kobiety są słabsze, macie im pomagać, a wy się rozsiadacie na tych grubych fotelach, tylko brzuchy wam rosną. I tylko cały czas, a tak, Jezus Chrystus jest Panem, a jestem małym Panem. Tak jest, taką mamy teologię w zborach. A tutaj jest wyraźnie napisane, poddawajcie się sobie wzajemnie, dlatego że mamy Chrystusa. Słuchajcie, to jest rewolucja, bo wszystko na świecie działa całkiem inaczej. Na świecie wszystko chodzi o siłę, o moc, o to, kto ma jaką pozycję. Ja nazywam się dyrektor, a ten wicedyrektor, a ten pies, a ten kot, a kot, no to mysz, no to ktoś musi kogoś kopnąć. I to idzie tak w dół. I taką samą teologię wprowadziliśmy do Kościoła Jezusa Chrystusa. Skąd? Bo nie czytamy tekstu. My wprowadziliśmy hierarchię do Kościoła Jezusa Chrystusa. My nawet żeśmy przekształcili tą Trójcę Świętą na to, że jest Bóg, no tak, Bóg Ojciec, Jezus, no tak, Bóg, ale taki trochę mniejszy, nie? A później Duch Święty do tego, to tam... I nieraz komuś tam odbije, no to ducha na samą górę, albo Jezusa na górę. Okazuje się, a później jak? Mężczyźni, kobiety, tak? A zauważcie, w małżeństwie, weźcie to poważnie. Paweł mówi, macie się sobie wzajemnie poddawać. To znaczy, że nigdy dlatego, że jestem mężczyzną, nie mogę powiedzieć, dlatego, że ja się nazywam mąż, to ty musisz zrobić tak, jak ja mówię. Nie masz takiego prawa. I żona też nie ma takiego prawa, żeby tak powiedzieć. Co teraz właśnie się dzieje odwrotnie, tak? Bo teraz chcemy, tak jak nas dociskali, tak będziemy dociskać. A jak nie będziemy mieli swojego, no to dawaj. A pójdziemy do sądu się sądzić. I zauważcie, nagle w tym kontekście jest napisane, że Zaręba dobrze to robi. Bądźcie sobie wzajemnie podlegli i później mówi w tym kontekście żony, powiem jak to wygląda w małżeństwie. Co my mężowie potrzebujemy, to jest to, żebyście nas szanowały. Wiecie dlaczego? Także mamy, tak nas Pan Bóg nakręcił, że dla mnie jest ważne to, że moja żona myślała, że jestem najlepszym facetem na świecie. To jest dla mnie najważniejsze. Ja przychodzę do domu, ja uwielbiam, jak ona mówi, słuchaj Lecho, ale jesteś fajny. To ja już nic innego nie potrzebuję. A jesteś, wiesz, no muskuły masz, dobrze wyglądasz, fajny jesteś. To jest to, co my potrzebujemy. To jest to, żeby... My potrzebujemy szacunku, dlatego my mężczyźni zawsze się bijemy o to, kto będzie wyżej, nie? Wchodzisz tam w jakiegoś biura, do jakiego zawsze się tego... A ty, jak się przedstawiamy, to co? Dzień dobry. Jestem pastorem młodzieżowym. A jestem, wiesz, pierwszym pastorem. A ty kim? A no jestem dyrektorem. A ty kim? Sprzątaczem. Nikt nie mówi sprzątaczem. Jakim asystentem do mycia podłóg. Dlaczego? Dlatego, że my chcemy od ludzi, żeby nas poważali. I Paweł mówi, w małżeństwie to jest to, co nam pomaga się czuć ukochanymi przez nasze żony. A nasze żony, moja żona nie potrzebuje mieć tytułu, nie potrzebuje mi tam jakieś bzdur wygadywać. Ona potrzebuje takiej ciepłej, prawdziwej miłości, że ja z nią usiądę, ja ukocham, ją posłucham. Jak coś do mnie mówi, to ja naprawdę słucham. Nie tak, że wie, tak, kochanie, tak, a swoje robię, o swoje myślę. I potrzebuje takiej... Ona zawsze mi o tym powtarza, bo gburem jestem. No Polakiem jestem gburem. A powiedzmy sobie to otwarcie. Kiedyś mieli sondaż zrobili. Okazało się, że najmniej romantyczni ludzie na świecie mieli sondaż. To chyba byli Żydzi, Polacy i ktoś tam jeszcze. No i weź. I dziwicie się, dlaczego nasze kobiety tak, wiesz, mają takie trudny czas. To prawda. A Pan Bóg je tak stworzył, że one odzywają się na taką ciepłość takiego naprawdę, takiego dotyku męskiego, takiej, nie wiem jak to powiedzieć po polsku, takiej delikatności, no właśnie. Zobaczcie, to jest to, dlaczego nasze małżeństwa się rozpadają. Że my przychodzimy do naszych żon, traktujemy jak takie gbury, jak po prostu cały czas coś tam do nich, a później się dziwimy, że one nas nie szanują. Napisane w Biblii, masz mnie szanować. To nie do ciebie napisane, cymbale. To jest napisane do kobiety. Nie możesz tego używać wobec niej. I zauważcie, to jest sprawa podstawowa. Dlaczego? Dlatego, że tekst Słowa Bożego. Jeżeli byśmy zaczęli czytać tekst, nie zaczynając od teologii, ale od tekstu, to byśmy znaleźli prawdziwą teologię. Byśmy mieli rewolucję w naszych zborach. Byśmy się nie kłócili, kto ma pozycję, kto ma tytuł. Bo co to kogo obchodzi, jak ty masz pozycję, a jaki ty masz tytuł? Z punktu widzenia Biblii to możesz sobie w nos to wsadzić, to nie ma żadnego sensu. Tutaj chodzi o to, że to jest tekst. I zauważcie, tekst nas zmusza do tego, żebyśmy całkiem inne pytanie i całkiem inną odpowiedź znaleźli. Dlaczego? Bo na tym opiera się prawda. I dlatego musimy wrócić do tekstu biblijnego i zacząć głosić słowo. To jest głoszenie słowa, że tekst decyduje o jakie pytanie i jaką odpowiedź dasz na to, o czym Bóg chce mówić do nas. Zróbmy sobie 5 minut przerwy, jak chcecie. Czy musimy już koniec i tak, a nie da...
Nie, jeszcze 5 minut, muszę pytania.
Nie, to chcecie jakieś pytania, jakieś coś? Aha, ci chcą przerwę, ci tam z tyłu. 2 minuty, 5 minut, później jeszcze pogadamy.
Nie wytrzymała, muszę.
No właśnie, pękają w szwach. 5 minut.